Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Iwona Wysocka, a my już połączyliśmy się z naszymi gośćmi. Dzisiaj to Magda Gacyk, pisarka, dziennikarka m.in. Radio Spacji i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Witam.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Panią Magdę również.
Dziś dowiemy się, zanim porozmawiamy o tym, jak pandemia co zrobiła z nowoczesnymi technologiami, to najpierw o tym, że dziś dowiemy się, jakie będą nowe obostrzenia w Polsce. Według przecieków medialnych rząd ma ogłosić być może całkowite zamknięcie stacjonarnej gastronomii i ograniczenia dla młodzieży, poruszania się na przykład, informują nieoficjalnie Wirtualna Polska i Radio Wnet. Także seniorzy być może nie będą mogli wychodzić z domów. Ma być zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób. Z tego, co z kolei w Sejmie przegłosowano, za brak maseczki w sklepie będzie można odmówić obsługi. U nas jest problem z maseczkami u części społeczeństwa. Trudno przekonać do konieczności ich noszenia. I tutaj pytanie do Magdy Gacyk. Czy my się tutaj wyróżniamy na tle światowym, czy w Stanach też jest z tym problem?
Bardzo trudne pytanie. Niewątpliwie wygląda to inaczej niż w Kalifornii, bo Stany trudno tak objąć całościowo, jeśli chodzi o podejście do pandemii. Stany wschodnie różnią się od tych centralnych i od tych zachodnich. W Kalifornii, gdzie duża jest populacja mieszkańców, imigrantów z krajów azjatyckich, te maseczki nie są niczym nowym. Dla nich to jest kulturowo do przyjęcia, ponieważ tam maseczki nosi się dosyć regularnie. Więc bardzo zdyscyplinowane społeczeństwo. Kalifornia niezwykle karnie stosująca się do wszystkich obostrzeń, dlatego teraz po 8 miesiącach otwiera się na oścież niemalże. Mimo że w 36 stanach zaczyna rosnąć zachorowalność, Kalifornia ma zupełnie, bym powiedziała, przyzwoite wyniki. Kiedy przyjechałam do Polski z Kalifornii, która właśnie doświadczała tego otwarcia, muszę powiedzieć, że byłam w szoku. Byłam w szoku, jak bardzo negacja pandemii jest powszechna.
I pytanie do Macieja Wośko, jeśli te przecieki o obostrzeniach się sprawdzą, jeśli rzeczywiście gastronomia całkowicie zostanie zamknięta, co tutaj można zrobić, aby tej branży jakoś pomóc, albo co ona sama może zrobić, aby przetrwać?
Ja myślę, że już trwają rozmowy w rządzie na temat tego, w jaki sposób zniwelować koszty decyzji dotyczących zamknięcia poszczególnych branż, nie tylko gastronomii, ale choćby czerwone strefy to są siłownie i kluby fitness. Za chwilę będziemy mieli rzeczywiście jeszcze większy problem w momencie, kiedy uczniowie szkół podstawowych trafią do domów, ponieważ spowoduje to i musi to spowodować również skutki w przedsiębiorstwach polegające na tym, że część pracowników będzie musiała zostać w domu i opiekować się dziećmi. Zgadzam się z jednym i to ewidentnie widać też w tych decyzjach z ostatnich tygodni, bo to są przecież świeże decyzje, że rząd ewidentnie cały czas szuka jakiegoś takiego złotego środka, jakkolwiek brzmi to w tej sytuacji. Znaczy takiego rozwiązania rozsądnego, a nie skrajnego pod tytułem zamykamy całą gospodarkę, wracamy do pełnej gospodarczej i społecznej kwarantanny. To z pewnością do ostatniej chwili, jak tylko się da, będziemy unikać tego. Zresztą rozmawialiśmy o tym też już kilka tygodni temu, że jeśli jakieś działania, to one będą dotyczyły poszczególnych branż, wycinków naszego życia i tego, jak pracujemy, jak poruszamy się, jak się przemieszczamy. Także tutaj myślę, że to konsekwencja też tej polityki, takiego poszukiwania rozsądnych decyzji chroniących nas czy zapewniających nam wszystkim bezpieczeństwo.
Każdy sobie radzi jak może, każda branża stara się jakoś przetrwać. Też jest sporo zrozumienie w tym, że niektóre branże będą musiały być wyłączone. Przykład z Chin, jak tam branża gastronomiczna sobie radziła, a między innymi w ten sposób, że roboty dowoziły z restauracji jedzenie, dania gotowe, które były przygotowane na wynos do osób, które te dania albo dostarczały, albo odbierały. No i my przechodzimy do rozwoju nowoczesnych technologii, korzystając też z obecności Magdy Gacyk i promocji jej książki, która właśnie się teraz ukazała, Zabawa w Boga, ludzie o magnetycznych palcach. Koronawirus, proszę państwa, to zagrożenie czy szansa dla rozwoju nowoczesnych technologii? Bo ja tutaj wspomniałam o robotach, no ale wiadomo, że żeby zainwestować w takiego robota, trzeba mieć pieniądze, a w Polsce akurat ta branża gastronomiczna zaczęła się pięknie rozwijać no na rok, dwa lata tak rzeczywiście przed koronawirusem, więc te firmy nie zdążyły wypracować odpowiedniego zysku, żeby inwestować akurat w to.
No, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o rozwój robotyki, to jeśli chodzi o branżę gastronomiczną, to nie wydaje mi się, żeby potrzebne były jakieś ogromne nakłady. W Dolinie Krzemowej widać to, co i w Chinach. To znaczy pędzące na kółkach takie lodówki przenośne. Oczywiście z sensorami, oczywiście z jakąś tam podstawową sztuczną inteligencją, która jeżeli napotka przechodnia, bo one poruszają się po chodnikach, to uprzejmie przeprasza, przystaje, czeka aż przechodzeń się przesunie. To do tej pory było powszechne na kampusach uniwersyteckich. Pandemia wyzwoliła rozwój tych technologii na szeroką skalę i bardzo szybko. No ja tu mówię z perspektywy Doliny Krzemowej, która jest regionem niezwykle łatwo adaptującym się do zmieniających się warunków brzegowych. Bardzo szybko się dostosowali. Bardzo szybko też pojawiły się różnego typu roboty w szpitalach, które oczywiście nie są jakimś nowym, ale teraz stały się, że tak powiem, mainstreamowe. Rozwożące posiłki do sal, podające lekarstwa, a także takie bardzo proste ekraniki na kółkach dla tych właśnie chorych na koronawirusa, dla tych, którzy nie mogą mieć kontaktu z bliskimi, więc taki robot wjeżdża, chory może dzięki niemu połączyć się wideokonferencją z bliskimi. To są tego typu właśnie technologie, które bardzo szybko można przystosować, dostosować, ale też, o czym piszę w swojej książce, która mówi o cyborgach i nowoczesnych technologiach, ale też coraz częściej sięgamy po te rozwiązania, czyli po sprzężenie ludzi i maszyn, i o tym mówi jeden z naczelnych futurystów świata, James Lovelock, mówi, że szczególnie po pandemii, kiedy wejdziemy w erę, którą on nazywa nowocenem, po antropocenie, która będzie zupełnie inna, ludzie cyborgi, ludzie maszyny, to będzie to, co pozwoli nam przetrwać te różne implanty technologiczne, bo natura dostarcza nam coraz większej ilości czasami niezbyt miłych niespodzianek.
Mm-hmm. A jak to się sprawdza w Polsce? Właśnie koronawirus, zagrożenie czy szansa dla rozwoju nowoczesnych technologii, z tego co my tutaj obserwujemy, panie redaktorze?
Z pewnością szansa, bo to już widzimy po tym, co wydarzyło się w tym roku, kiedy wiele osób po raz pierwszy w takiej skali mikro, kiedy wiele osób po raz pierwszy zaczęło używać narzędzi komunikacyjnych, technologii związanej właśnie z komunikacją, czy choćby bankowości elektronicznej, w sytuacji, kiedy COVID wymusił na nas pewne działania. Natomiast w skali większej nieco, czyli w skali przedsiębiorstw choćby, to widać było już też, że te przedsiębiorstwa, które zainwestowały w rozwój technologii zdalnej, też robotyki, zaczęły zastępować część zadań w przedsiębiorstwach właśnie sztuczną inteligencją, właśnie robotami, właśnie maszynami, znacznie lepiej poradziły sobie z lockdownem, z sytuacją, w której pracownicy no, muszą pracować zdalnie, czy nie pojawiają się zmiany. Więc na tych dwóch poziomach obserwujemy potężny wzrost, zarówno w sprzedaży komputerów, w sprzedaży narzędzi też komunikacyjnych, jak i w tej części, no tak jak mówię, przedsiębiorstw, które inwestują w rozwój sztucznej inteligencji. To jest rzeczywiście taki czas, myślę, że za jakiś czas będziemy mogli mówić o no takiej zmianie technologicznej post-covidowej właśnie, kiedy ten kryzys covidowy wywoła no, bardzo duże przyspieszenie w rozwoju technologii. To już się dzieje.
Mm-hmm. Firmy muszą wdrożyć u siebie zarządzania kryzysem. To też innowacja. Dla wielu być może to jest innowacja nie do przeskoczenia. I też właśnie jak reagują na te zmiany firmy w Stanach Zjednoczonych i nie tylko w Kalifornii, bo ja rozumiem, że Kalifornia jest tym regionem, który się najlepiej rozwija technologicznie i jest pewnie bardzo do przodu, ale jak to wygląda właśnie w innych miejscach, no i także u nas w kraju. Czy przedsiębiorcy dali radę właśnie z wdrażaniem innowacyjnego sposobu zarządzania?
To chyba tak jak wszędzie. W Stanach Zjednoczonych są tacy, którzy poradzili sobie i tacy, którzy no, jeszcze zmagają się z rozmaitymi problemami, bo z jednej strony są całe gałęzie przemysłu, całe branże, no, które teraz może nie chylą się ku upadkowi, ale naprawdę czołgają się przez tę pandemię. To, jeżeli patrzymy na ten pejzaż taki ogólny, no to na przykład coworkingi, te fantastyczne twory, które pozwalały na pracę w miarę w tanio, dzieląc się biurkami, dzieląc się pomieszczeniami. To wszystko zupełnie zamarło w momencie, kiedy przed pandemią już rodziło się coś takiego na bazie coworkingów, co się nazywa co-livingiem. Czyli rodzaj takich stałych hosteli, szczególnie dla młodych ludzi, którzy chcieliby no, w miarę też nie za drogo funkcjonować, dzielić przestrzeń mieszkalną, bo to w wielu miejscach Stanów Zjednoczonych jest no, niezwykle drogie. I to wszystko nagle runęło. Te branże sobie zupełnie nie radzą. Natomiast na przykład taki przemysł gastronomiczny, no to próbuje tędy i owędy, próbuje tych takich kopów, w których siedzą odizolowani klienci, próbuje właśnie dostaw takich na wynos, innych. To są przeróżne rozwiązania. Jeszcze będziemy długo czekać i długo pewnie kombinować, jak wyjść z tej sytuacji, zanim zobaczy się taki klarowny krajobraz po bitwie pandemicznej.
Mm-hmm. Proszę bardzo.
My już się też przyzwyczajamy, to znaczy jakkolwiek to zabrzmi, bo no, zdaję sobie z tego sprawę, przyzwyczajanie się do sytuacji kryzysowej, natomiast ten pierwszy lockdown pokazał wielu firmom, wielu przedsiębiorstwom, da się funkcjonować korzystając z pracy zdalnej. Dzisiaj, kiedy niektóre firmy w związku z choćby z kwarantanną, czy wśród pracowników, czy wśród zespołu przechodzą z dnia na dzień właściwie na home office, to się dzieje i wiedzą już, ta procedura, ten system jest już opracowany. Nie jest to tak jak sytuacja z początku roku, kiedy wiele firm musiało tworzyć dopiero cały system komunikacji i współpracy zdalnej. W tej chwili mam wrażenie, jesteśmy już do przodu. Natomiast kiedy myślimy o tej zmianie, o tym rozwoju, to proszę sobie tylko wyobrazić, że sytuację z dziś mielibyśmy 20-30 lat temu, kiedy dostęp do internetu, dostęp do urządzeń, dostęp do szybkiej sieci internetowej no był niezwykle niepowszechny. Jesteśmy rzeczywiście już w innym miejscu i w innej sytuacji. Dzisiaj patrzymy na przykład na, mam takie dane dotyczące zakupów w sieci w tym roku. I kiedy patrzymy na wielkość miejscowości zamieszkania kupującego, to właściwie rozkłada się to porówno. 25% wieś, 23% miasta, 20% 49 tysięcy, 22% miasta do 200 tysięcy i 30% powyżej 200 tysięcy. Więc ewidentnie jest tak, że zaczynamy korzystać z technologii w taki bardzo prosty sposób, właściwie wszędzie, i radzimy z tym sobie coraz lepiej.
To jeszcze zapytam Państwa o startupy, bo z jednej strony o finansowanie startupów. Czy one teraz w dobie pandemii mają lepiej czy gorzej? Bo z jednej strony pojawiają się informacje, że dwa polskie startupy ruszyły do wyścigu w kwestii upraszczenia respiratorów, tak by nawet osoby bez większych umiejętności mogły je, bez specjalistycznych umiejętności mogły je obsługiwać. Wiem, że to już jest w fazie takiej, że lada moment te respiratory wejdą do sprzedaży. I na to na pewno znalazły się pieniądze, skoro te startupy ruszyły. Ale z drugiej strony, co z tymi startupami, które miały zupełnie jakieś inne pomysły na różnego rodzaju produkty? No i właśnie straciły finansowanie, bo ze względu na ten strach związany z pandemią, inwestować czy nie inwestować, a może się jednak wstrzymać i poczekać, aż to przejdzie. Jak wygląda sytuacja startupów?
O, nigdzie się nie wstrzymywać, absolutnie ruszać do przodu i oczywiście kombinować tędy i owędy. Respiratory to oczywiście produkt na tu i teraz. Technologie związane na przykład ze światłem UV, które zabija mikroorganizmy. To jest kolejna technologia, która teraz bardzo się rozwija. To jest, mam nadzieję przynajmniej, rozwój jednak krótkometrażowy. Natomiast w Dolinie Krzemowej, w Stanach Zjednoczonych coraz częściej mówi się nie o startupach jako tych tymczasowych jednostkach biznesowych, ale o startupach karaluchach, czyli tych firmach, które nie dostają wcale takiego wielkiego dofinansowania. To są firmy małe, ale zręczne, zwinne i elastyczne, które są w stanie przetrwać wszystko. O tym się mówi od jakichś 3-4 lat. I pandemia pokazuje, że tędy droga, że właśnie takie firmy, które potrafią się przebranżowić i niekoniecznie czekają na inwestorów, na kapitalistów inwestycyjnych, tylko radzą sobie same. Na przykład w Dolinie Krzemowej coraz częstsze są kooperatywy i kolektywy, czyli te takie no, różnego rodzaju spółdzielnie, gdzie każdy jest akcjonariuszem, bo też mamy do czynienia, to na zupełnie inną rozmowę, z taką agonią tradycyjnego kapitalizmu. Więc ja myślę, że startupy jak najbardziej mają szansę, ale nie czekać, aż manna w postaci inwestycyjnych pieniędzy spadnie z nieba.
Mm-hmm. A u nas?
Na pytanie, czy inwestować, odpowiedzią może być debiut Allegro na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. No i potężny sukces, być może Allegro trudno nazwać startupem, ale z pewnością pokazuje pewien trend i potężne zainteresowanie i gdzieś to wyczucie, że rzeczywiście spółki technologiczne, firmy technologiczne, to jest ten moment, w którym no, warto się nimi zainteresować. Co do startupów, ja myślę sobie, to jest paradoksalnie, to jest dobry moment, bo być może dzięki temu, że startupy będą musiały zająć się bardzo konkretnymi zadaniami, czy konkretnymi pomysłami, trochę może obok takiego medialnego szumu, jaki wokół startupów w ostatnich latach nastąpił, trochę bez takiego dużego, potężnego zainteresowania mediów, wielkich spotkań, to paradoksalnie może się okazać, że to jest ten bardzo dobry czas dla małych firm, dla startupów, dla firm technologicznych, naukowych, które w tym aliansie naukowców, nowych technologii, biznesu będą w stanie poradzić sobie z najważniejszymi dla nas wyzwaniami, czyli tym, jak poradzić sobie z sytuacją kryzysową, w której się znaleźliśmy, jak żyć też z wirusem COVID-19, bo wygląda na to, że no musimy się do tego powoli przyzwyczajać.
No i niestety kończymy naszą audycję, bo już nam czas się kończy. Jeszcze mieliśmy w zanadrzu jeden ciekawy temat, bo w nocy odbyła się debata kandydatów na prezydenta USA. No i chciałam Państwa podpytać o to, jak wpłynęłoby to na nasze kontakty gospodarcze, w zależności od tego, który z kandydatów być może 3 listopada zostanie prezydentem, ale o tym już nie porozmawiamy, bo czas nam się niestety skończył. Więc bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Magda Gacyk, pisarka, dziennikarka m.in. Radio Spacji, i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. No i z życzeniami zdrowia dla wszystkich Państwa.
Dziękuję. Ja również życzę wszystkiego dobrego na jasną, futurystyczną przyszłość.
Dziękujemy bardzo.